Na przykład Lenin dzięki tej dotacji miał możliwość przez całe 3 lata, bez żadnych trosk materialnych, studiować teorię rewolucji, nie zawracając sobie głowy, skąd wziąć na utrzymanie. Martow zaś pisze, że 5 rubli miesięcznie płacił gospodarzowi za mieszkanie z pełnym utrzymaniem. Pozostałe zaś pieniądze wydawał na książki i odkładał na ucieczkę. Anarchista Ułanowski powiada, że dopiero na zesłaniu w kraju turuchańskim, gdzie przebywał razem ze Stalinem, po raz pierwszy w życiu miał pieniądze do dyspozycji. Posyłał je pewnej wolnej dzieweczce i mógł wreszcie kupić sobie kakao, którego nigdy przedtem nie kosztował. Jeleninę i sterlety kupić tam można było za grosze. Dobry, solidny dom kosztował 12 rubli. Miesięczna zapomoga. Nikt z politycznych nie cierpiał niedostatku. Subwencję pieniężną otrzymywali wszyscy zesłani w trybie administracyjnym. I odziani byli też nie z gorzej. Zresztą już tak tu przyjeżdżali. Co prawda zesłani na dożywotnie osiedlenie za przestępstwa pospolite, po naszemu pospolitacy, nie dostawali pieniędzy do ręki, ale otrzymywali bezpłatnie od władz zimowe szuby, całą odzież i obuwie. Na Sachalinie zaś, jak świadczy Czechow, wszyscy zesłani mężczyźni przez 2-3 lata, kobiety zaś przez cały okres zesłania, otrzymywały państwową dotację w naturze. W jej skład wchodziło 40 złotników, a więc 200 gramów mięsa dziennie, chleba zaś 3 funty, to jest kilo 200. Tyle właśnie, ile wynosiła premiowa porcja stachanowska w naszych workuckich kopalniach za 150% normy. Co prawda Czechow twierdzi, że chleb ten był niedopieczony i z pośredniej mąki, ale przecież w obozach też był nie lepszy. Rokrocznie dostawali pół kożuszki, kaftan i kilka par obuwia. Stosowano też taki sposób. Carski urząd płacił zesłańcom specjalnie wysokie ceny za ich wyroby, aby zachęcić ich do produkcji. Czechow doszedł do wniosku, że nie Sachalin, więc kolonia, daje Rosji korzyści, tylko że Rosja utrzymuje tę kolonię. Rozumie się, że nasze sowieckie polityczne deportacje nie mogły być oparte na tak niezdrowych podstawach. W 1928 roku Wszechrosyjski Zjazd Pracowników Administracji uznał obowiązujący system wysiedlania za niezadowalający i wniósł o organizację zesłania w taki sposób, by tworzyć kolonie w odległych, odciętych od świata miejscowościach, wprowadzając jednocześnie system kar o nieokreślonym pułapie, to znaczy bezterminowych. Od 1929 roku zaczęto pracować nad połączeniem kary zesłania z robotami przymusowymi. Kto nie pracuje, ten nie je. Oto zasada przyjęta przez socjalizm. I tylko tą zasadą mogło rządzić się sowieckie zesłanie. Ale właśnie socjaliści przyzwyczaili się do bezpłatnego utrzymania na zesłaniu. Nie ośmielając się od razu pogwałcić tej tradycji, również sowiecki skarb zaczął płacić strawne swoim zesłańcom politycznym, ale nie wszystkim naturalnie. Z pewnością nie KR-om, lecz tylko politom, wprowadzając tu także zróżnicowanie. Na przykład w Chymkencie w 1927 roku eserowcom i esdekom wypłacano po 6 rubli miesięcznie, a trockistom po 30. Mimo wszystko to swoi bolszewicy. Tyle, że były to już nie carskie ruble. Za najskromniejszą izdebkę trzeba było płacić 10 rubli miesięcznie, a za 20 kopiejek dziennie bardzo trudno było wyżyć. Im dalej, tym srożej. W 1933 roku politom wypłacano 6 rubli 25 kopiejek miesięcznie. A w roku tym, sam to doskonale pamiętam, kilogram żytniego, nawilgłego, komercyjnego, to jest bezkartkowego chleba, kosztował 3 ruble. Tak więc nie mogli już socjaliści uczyć się języków i pisać rozpraw teoretycznych. Socjaliści musieli urabiać sobie ręce po łokcie. Kto zaś podejmował się pracy zarobkowej, temu GPU natychmiast odbierało nędzną zapomogę. Wszelako, nawet gdy zesłaniec chciał pracować, wcale nie było mu łatwo znaleźć posadę. Wszak wiadomo, że w końcu lat 20. bezrobocie u nas osiągnęło znaczne rozmiary i otrzymanie pracy było przywilejem ludzi z nienaganną ankietą oraz członków związków zawodowych. Zesłańcy nie byli w stanie z nimi konkurować, nawet gdy mogli pochwalić się swoim wykształceniem i doświadczeniem. Ponadto bez zezwolenia komendantury żadne przedsiębiorstwo nie ośmieliłoby się przyjąć do pracy zesłańca. Nawet były zesłaniec niewielkie miał szansę na dobrą pracę. Na przeszkodzie stał specjalny stempel w paszporcie. W 1934 roku w Kazaniu, jak wspomina Psfoa, grupa zdesperowanych zesłańców inteligentów wynajęła się do brukowania ulic. W komendanturze robiono im wymówki, po co te demonstracje? Ale innej pracy nie było i Grzegorz B. wygarnął operowi. A nie szykujecie czasem jakiegoś procesu, bo ostatecznie możemy zgodzić się za wynajętych świadków. Trzeba było trząść się nad każdą kruszyną. Tak nisko upadło rosyjskie polityczne zesłanie. Nie starczało już czasu na spory i pisanie protokołów przeciw cudzym credo. I już nie turbowali się, co to począć ze zmorą bezczynności. Mieli inną troskę, jak nie zdechnąć z głodu i żeby nie stoczyć się do roli szpicla. W pierwszych od razu latach w kraju wyzwolonym wreszcie z odwiecznej niewoli honor i niezawisłość, które cechowały zawsze polityczne zesłanie, sflaczały jak przekłuty balon. Wyszło na jaw, jak iluzoryczna była ta siła, która kazała dawnej władzy tak się lękać politycznych zesłańców. Okazało się, że źródłem i fundamentem tej siły była jedynie opinia publiczna. Zaledwie jednak owa opinia publiczna zastąpiona została przez opinię zorganizowaną, zesłańcy ze wszystkimi swoimi prawami i uroczystymi protestami stali się bezbronnym łupem tępych, zaplutych czekistów i bezlitosnych instrukcji tajnych. Do pierwszych takich instrukcji zdążył przyłożyć rękę i talent komisarz spraw wewnętrznych Dzierżyński. Krzyknąć coś o sobie, żeby na wolności usłyszano, żeby choć jeden jęk ochrypły tam dotarł. Nie, teraz to było niemożliwe. Gdy zesłany robotnik posyłał list do fabryki, gdzie pracował, to inny robotnik, który ten list odczytał kolegom, Leningrad, Wasylij Kiryłowicz, Jeroszyn, sam jechał natychmiast na zesłanie. Zesłańcy utracili nie tylko zapomogi i środki materialne, lecz w ogóle wszelkie prawa. Aresztowanie zesłańca, wtrącenie do więzienia, wysłanie na etap, wszystko to było dla GPU jeszcze łatwiejsze niż wtedy, gdy ci ludzie uważani byli za wolnych. Nic teraz organów ścigania nie krępowało, jakby chodziło o manekiny z gutaperki, a nie o ludzi. Bez trudu mogli im dać tak po lbie, jak na przykład w Czynkencie. Nagle obwieszczono tam, że miasto, i to w ciągu jednej doby, traci status miejsca przymusowego osiedlenia. W ciągu doby trzeba było więc przekazać niezałatwione sprawy w miejscu pracy, opuścić mieszkanie, sprzedać meble i statki, spakować się i ruszyć wyznaczoną marszrutą. Niewiele się to różni od wyruszenia z więzienia na etap. I przyszłość dla zesłańca nie bardziej jest pewna. Ale tu grało rolę nie tylko milczenie społeczeństwa i nacisk GPU. Kim byli sami zesłańcy? Ci rzekomi członkowie nieistniejących partii. Nie mówimy o konstytucyjnych demokratach. Kadetów już nie było, wytrzebiono ich ze szczętem. Ale co to znaczyło, że ktoś w 27 albo w 30 roku był uważany za eserowca albo mięszewika? Nigdzie w całym kraju nie było już ani jednej czynnej grupy, której profil odpowiadałby tej nazwie. Dawno już od czasów rewolucji, w ciągu wszystkich tych burzliwych lat, ich programy polityczne nie ulegały renowacji i zmianom. Nawet gdyby te partie raptem z martwych wstały, nie wiadomo byłoby, jaki mają mieć stosunek do bieżących wydarzeń i co właściwie mają do zaproponowania. Cała prasa pisała o nich i to od dawna, tylko w czasie przeszłym. A ocaleli ich członkowie żyli sobie pomaleńku ze swoimi rodzinami, pracowali zawodowo i już całkiem zapomnieli o swoich partiach. Ale co raz zapisano na kamiennych tablicach GPU, tego nic nie zmarzy. I znienacka, nadany którejś nocy znak, brano te roztargnione króliki za uszy i szlakiem więziennych etapów przerzucano, dajmy na to, do Buchary. Przyjechał tam w 1930 roku Stolarow i spotkał ściągniętych ze wszystkich krańców kraju siwiejących już esdeków i eserowców. Wybici z powszedniej swojej kolejny, cóż innego robić mogli, jeśli nie znów zacząć spory, bawić się w oceny sytuacji politycznej, wysuwać swoje kontrpropozycje i wróżyć z fusów, jak też potoczyłyby się wypadki, gdyby. W ten właśnie sposób robiono z tej gromadki już nie partię, tylko tarczę do przyszłego strzelania. Do liczniejszych grup należeli na zesłaniu gruzińscy socjaldemokraci i ormiańscy dasznacy, partia Daszna Keutiuri, deportowani masowo po zagarnięciu ich republik przez sowieckich komunistów. Zesłańcy z lat 20. twierdzą, że żywą i bojową partią była w tych czasach żydowska partia sionistów-socjalistów po alei Sion-Lewica ze swoją energiczną przybudówką młodzieżową Hashomer Hatzair i legalna organizacja Hechaluz, która utworzyła żydowskie komuny rolnicze na Krymie. W 1926 roku wyaresztowano całe kace Poale Sion, a w 1927 roku niczym niezrażonych chłopców i dziewczyny 15-16-letnich zgarnięto z Krymu na zesłanie. Wyekspediowano ich do Turtkula i do innych bardzo niemiłych okolic. To była rzeczywiście partia, co się zowie, solidarna, wytrzymała, przekonana o słuszności swoich celów. Tyle, że walczyła ona nie o cele ogólne, tylko o swoje, partykularne, żeby żyć jak żyją inne narody, żyć swoją Palestyną. Jasne, że partia komunistyczna, dobrowolnie odrzucając ideę ojczyzny, nie mogła u innych tolerować wąskiego nacjonalizmu. Aż po pierwsze lata 30. zachowała się jeszcze wśród zesłańców instytucja pomocy wzajemnej. Tak na przykład eserowcy, esdecy i anarchiści zesłani do Chimkentu, gdzie o pracy było łatwo, stworzyli tajną kasę samopomocową dla swoich, ale tylko swoich, bezrobotnych towarzyszy zesłanych na północ. Tu i ówdzie organizowano też wspólne gotowanie obiadów czy opiekę nad dziećmi, co naturalnie było powodem do spotkań i wzajemnych odwiedzin. Zesłańcy obchodzili też wspólnie święto 1 maja, demonstracyjnie ignorując rocznicę października. Ożywiła się też walka o status politwięźnia. Przez cały okres sowiecki socjaliści jakoś nie mogli zrozumieć, że nie godzi się walczyć o prawa tylko dla siebie i dla swoich, nie zaś dla całego więźniarskiego ludu. Ale w zenicie lat 30. to wszystko też się skończy. Nad każdą grupą zesłańców zamruga sępie oko sektora operacyjnego. Zesłańcy będą teraz unikać się wzajemnie, aby NKWD nie posądziło ich o zbrodnie organizacji i nie zaczęło wrabiać ich na nowo. A właśnie ten los i tak ich wszystkich czeka. Tak oto wewnątrz murów zesłania przymusowego opaszą się oni jeszcze jednym murem dobrowolnego zesłania, skazując się na samotność. A Stalinowi chwilowo tylko tego od nich trzeba. Ludność miejscowa też trzymała się z dala, co bardzo osłabiało pozycję zesłańców. Każdy kontakt z zesłańcem był pretekstem do prześladowań. Kto utrzymywał ze zesłańcami stosunki, sam szedł na zesłanie, a młodzież wyrzucano z Komsomołu. Innym źródłem słabości były nieprzyjazne stosunki między poszczególnymi partiami. Ustaliły się te stosunki już po rewolucji i szczególnie zaostrzyły się w połowie lat 20., gdy wśród zesłańców pojawili się w znacznej liczbie trockiści. Nikogo poza sobą nie uważali oni za politycznych. No ale przecież nie tylko socjaliści szli na zesłanie w latach 20. Przeciwnie, większość, i to z każdym rokiem liczniejsza, to wcale nie byli socjaliści. Napływali zwykli, bezpartyjni inteligenci, ci duchowo niezależni ludzie, którzy przeszkadzali w okrzepnięciu nowego reżimu. I byli ludzie niedorżnięci w czasie wojny domowej. I nawet młodzi chłopcy za fokstroty, i spirytyści, i okultyści, i duchowni, zachowujący jeszcze w pierwszych latach prawo do odprawiania nabożeństw. I po prostu ludzie wierzący, zwyczajni chrześcijanie, czyli chrystianie, jak wiele wieków temu zaczęto na Rusi zwać gmin wiejski. I wszystkich miał odtąd na oku tenże oper sektor. Wszyscy stawali się łupem izolacji i skostnienia. Obezwładnieni obojętnością społeczeństwa, zesłańcy stracili również ochotę do ucieczek. W czasach caratu ucieczki były dla zesłańców wesołym sportem. 5 razy uciekał Stalin, 6 razy Nogin, a groziła im za to nie kula, nie katorga, tylko zwyczajny powrót ciupasem do miejsca zesłania po zajmującej podróży. Ale gnuśniejące, nieruchawe GPU w połowie lat 20. obarczyło zesłańców ciężarem partyjnej odpowiedzialności zbiorowej. Wszyscy członkowie danej grupy partyjnej odpowiadają za zbiegłego towarzysza. I tak już brak było tchu, już taki dławiący był ucisk, że socjaliści, niegdyś honorowi i nieustępliwi, udzielili teraz tej poręki. Teraz sami, na mocy własnej uchwały partyjnej, zabraniali samym sobie ucieczek. Zresztą dokąd uciekać? Do kogo? Gdzie ten lud, który przy chołubi zbiega? Kuci fachowcy od teoretycznych uzasadnień szybko znaleźli formułę: nie czas na ucieczki, lepiej zaczekać. I w ogóle nie czas na walkę, też lepiej zaczekać. Nadjeżdża Mandelsztam, już w pierwszych latach 30. obserwuje wśród czerdyńskich zesłańców socjalistów objawy zupełnej rezygnacji z wszelkiego oporu. Więcej, są przeświadczeni, że zagłada jest nieunikniona i na jedno tylko mają nadzieję, że gdy wlepią im nowy wyrok, to obejdzie się przynajmniej bez nowego aresztowania, że pozwolą im podpisać orzeczenie tu, na miejscu, że nie zrujnuje to tych skromnych warunków bytowych, jakie udało im się tu stworzyć. I jedno tylko zadanie moralne sobie stawiają – zachować aż do końca ludzką godność. Nam, po naszej katordze, gdzie z rozproszonych i rozdeptanych na plask jednostek staliśmy się zwartą całością, dziwne się to wydaje, że socjaliści z istniejącej już całości, która dowiodła swojej spójności w akcji, przekształcili się w zbiór bezsilnych jednostek. Ale w naszej dzisiejszej epoce życie społeczne wzbiera, dąży do pełni, wdech, podczas gdy za tamtych czasów kurczyło się, podlegało zaciskowi, wydech. Nie przystoi więc naszej epoce sądzić tamtej. A ponadto istniały różne zesłania, co również było źródłem słabości i rozwarstwienia zesłańców. Obowiązywały rozmaite terminy obowiązkowej wymiany dowodów osobistych, dla niektórych co miesiąc i to z męczącymi procedurami. Starając się nie spaść do niższej kategorii, każdy przestrzegał gorliwie przepisów. Aż do początku lat 30. zachowała się najłagodniejsza forma. Nie zesłanie, lecz minus. Represjonowanemu nie wyznaczano w takim wypadku określonego miejsca pobytu. Mógł wybrać sobie, jakie chciał, minus takie to, a takie miasta. Ale skoro raz wybrał, już musiał mieszkać tam przez 3 lata. Minusowiec nie musiał meldować się regularnie w GPU, ale wyjeżdżać z miejsca pobytu też nie miał prawa. W okresie bezrobocia giełda pracy nie dawała minusowcowi żadnego zajęcia. Jeśli zaś wykombinował sobie jakąś posadę, wywierano nacisk na administrację, by go wydaliła. Minus był rodzajem szpilki. Przygważdżało się nią szkodliwe insekty, aby czekały pokornie, póki przyjdzie kolej na prawdziwe aresztowanie. A ponadto bytowała jeszcze wśród tych ludzi wiara w ten postępowy ustrój, który nie może i nie będzie wiecznie uciekać się do zesłania. Wiara w amnestię, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się promienną 10. rocznicą października. I amnestia nadeszła. Amnestia przyszła z hukiem. 4. część kary z 3 lat 9 miesięcy darowano zesłańcom, ale też nie wszystkim. Ale jako że dalej rozkładano wielki pasjans i że po 3 latach zesłania posyłano facetów na dalsze 3 lata do politizolatorów, a później szły znowu 3 lata zesłania, więc przyspieszenie tego procesu o 9 miesięcy wcale nie dodawało życiu uroków. I wreszcie znowu szło się pod sąd. Anarchista Dymitr Wenediktow, gdy skończyło się jego 3-letnie tobolskie zesłanie w 1937 roku, aresztowany został na podstawie niepodlegającego dyskusji i bardzo określonego oskarżenia o rozpowszechnianie pogłosek, że rozpisana będzie nowa pożyczka. Cóż to za pogłoski, skoro nowa pożyczka zjawia się rokrocznie z regularnością majowych bzów? I niezadowolenia z władzy sowieckiej. Przecież zesłaniec powinien być bardzo zadowolony ze swego losu. I jak kara spotkała go za tak ohydne przestępstwa? Rozstrzelanie w terminie 72 godzin, przy czym wyrok nie podlegał apelacji. Jego osierocona córka Halina już przewinęła się przez stronicę tej książki. Tak wyglądała instytucja zesłania w pierwszych dniach odzyskanej wolności i takie były perspektywy zupełnego skasowania tego rodzaju kary. Zesłanie było zabiegiem wstępnym. Zganiano w ten sposób owce, które miały iść pod nóż. Zesłańcy w pierwszych dziesięcioleciach sowieckiej historii nie byli obywatelami, tylko petentami czekającymi na wezwanie właśnie tam. Zdarzali się mądrale z kategorii byłych ludzi, ale również zwykli chłopi, którzy już w latach dwudziestych przewidzieli wszystko, co później miało się stać. I po odbyciu pierwszej trzyletniej kary zesłania woleli na wszelki wypadek zostać na miejscu, na przykład w Archangielsku. Czasem udawało im się w ten sposób uniknąć przyszłych obław. Oto w co się dla nas obróciło zaciszne szuszeńskie zesłanie, a także turuchańskie, to z piciem kakao. Oto czym doprawiono u nas owidiuszową gorycz. Murzycki pomór. W tym rozdziale będzie mowa o drobnostce, o 15 milionach dusz, o 15 milionach istnień. Oczywiście chodzi o ludzi niewykształconych, nie umiejących grać na skrzypcach, nie mających pojęcia, kim był Meyerhold, nie wiedzących, jak interesujące jest studiowanie fizyki jądrowej. W ciągu całej I wojny światowej straciliśmy 3 miliony ludzi. W rezultacie całej II wojny 20 milionów, jeśli wierzyć Chruszczowowi, bo Stalin naliczył tylko 7 milionów. Czy to Nikita był taki szczodry? Czy może Józef nie wiedział, ile mu zostało w kieszeni? Jakież to ody napisano? Ile obelisków, zniczów, powieści i poematów? Toć od ćwierćwiecza cała rosyjska literatura wciąż tylko tą krwią się poi. A o tej milczącej, podstępnej zarazie, która skosiła nam 15 milionów murzyków, i to biorąc pod uwagę tylko dane minimalne, pochodzące sprzed 1932 roku, i to nie bez wyboru, tylko sam kwiat, sam trzon rosyjskiego ludu, o tym powietrzu morowym żadnych książek nie ma. Jest to cyfra pomniejszona, sądząc z mowy Stalina na pierwszym zjeździe przodujących kołchoźników. Wykalkulował on, że na każde 100 chłopskich zagród 4-5 były to gospodarstwa kułackie, a 8-10 należało do wiejskich bogaczy. Sumując te cyfry, przekonamy się, że na zniszczenie skazano 12-15% gospodarstw. W 1929 roku zagród chłopskich w ogóle było jakieś 26 milionów. Chłopska zaś rodzina miała wtedy średnio 5 członków, co bogatsza zaś liczyła 6 dusz. A o 6 milionach zamorzonych wówczas na śmierć, na skutek sztucznie wywołanego przez bolszewików głodu, o tym głucho i w naszej ojczyźnie, i w tak bliskiej przecież Europie. Na żyznej Połtawszczyźnie, w siołach, na drogach i na polach poniewierały się niepogrzebane trupy. Zarośli obok stacji kolejowych nie sposób było rozchylić, by nie zemdliło człowieka od woni rozkładających się zwłok, a były wśród nich także niemowlęta. Puchlina bezproteinowa, taką diagnozę stawiano tym, którym udało się skonać na progu szpitala. Na Kubaniu było może nawet gorzej. W niejednej białoruskiej miejscowości zmarłych musiały zbierać specjalne kolumny ruchowe, bo nie było już we wsi sąsiadów. I żadne fanfary nie grają, abyśmy je z drżeniem wspomnieli. I na rozstajach traktów, tam gdzie skrzypiały tabory, co wiozły ich ku zagładzie, nikt nawet trzech kamieni na pamiątkę nie rzuci. I nasi najznakomitsi humaniści tak czuli dzisiaj na wszelką niesprawiedliwość, w tamtych latach kiwali tylko głowami z aprobatą, bardzo słusznie, dobrze im tak. I działo się to wszystko tak skrycie i tak to wyskrobano do czysta i tak dobrze każdy szept zagłuszono, że teraz ja sam bronić się już muszę przed nawałem relacji od kolegów z obozu. Już dosyć, kochani. Już mam całe sterty tych opowieści, już się przelewa. O tym chłopskim wygnaniu ani słowa znikąd nie mogę wydobyć. Bo też i kto mógłby nam dziś o tym opowiedzieć? Tak, wiem ja dobrze, że tu nie jednego rozdziału potrzeba, ani jakiejś tam książki przez jednego człowieka napisanej, a tymczasem tego jednego rozdziału nie mogę opracować tak, jakby to się należało. Ale zaczynam mimo wszystko. Stawiam te litery jak pierwszy karp, odwalam jak pierwszą skibę, rzucam jak te pierwsze kamienie, żeby tylko oznaczyć miejsce, na którym będzie przecież kiedyś odbudowana nowa świątynia Zbawiciela. Od czego to wszystko się zaczęło? Czy na początku był dogmat, wedle którego chłopstwo to drobnomieszczaństwo? A któż u nich nie należy do drobnomieszczaństwa? Wedle ich schematu, tak wspaniale przejrzystego, prócz robotników fabrycznych, też zresztą tylko niewykwalifikowanych, oraz prócz wielkich przedsiębiorstw, wszyscy pozostali, cały właściwie naród, bo i chłopi, i urzędnicy, i artyści, i lotnicy, i profesorowie, i studenci, i lekarze, słowem wszyscy należą właśnie do drobnomieszczaństwa. Czy może u źródła była rozbójnicza rachuba władzy, jednych ograbić, a innych zastraszyć? Z ostatnich listów Korolenki do Gorkiego z 21 roku, kiedy to ten pierwszy jeszcze wegetował, a ten drugi jeszcze nie wyemigrował, dowiadujemy się, że ta bandycka operacja wymierzona w chłopstwo zaczęła się już wtedy i realizowana była w ten sam prawie sposób, co w 30 roku. Z biegiem lat coraz więcej o tym wiemy. Ale jeszcze wtedy ręce były za krótkie i trzeba było cofnąć się, ustąpić. Jednakże plan zawsze tkwił w pamięci i przez całe lata 20 rozlegały się szyderstwa, wyrzuty i wyzwiska kułak, kułak, kułak. Mieszkańcy miast przyzwyczaili się do myśli, że nie sposób żyć z kułakiem w jednym kraju. Morderczy pomór chłopski istna dżuma zaczął się, jeśli wolno sądzić, w listopadzie 1928 roku. Sekretarz północno-kaukaskiego krajkomu Andryjew wygłosił referat, po którym KC WKPB zakazał kołchozom przyjmowania bogatych chłopów, czyli kułaków, i w ten sposób zostali oni już odseparowani i wytypowani do likwidacji. Decyzja ta została potwierdzona uchwałą z lipca 29 roku. Już wtedy sporządzono śmiercionośne listy, rozpoczęły się konfiskaty i wysiedlenia.